Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas wizyty w Wenecji papież zachęcił wiernych do chrześcijańskiego świadectwa. Relacja z wizyty Benedykta XVI w Wenecji wypełni w większości nasz program. Następnie arcybiskup Józef Tobin, sekretarz Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wspominał będzie błogosławionego Jana Pawła II. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Ponad 200 tysięcy wiernych wzięło udział w papieskiej mszy w Parco San Giuliano w lądowej dzielnicy Wenecji Mestre. Benedykt XVI przybył tam motorówką z siedziby patriarchatu, gdzie spędził noc. Wśród wiernych nie brakowało też pielgrzymów z Austrii, Bawarii, Słowenii, Chorwacji i Węgier. Krajów, gdzie Kościół łaciński jest spadkobiercą chrześcijańskiej tradycji starożytnej Akwilei, którą przejął następnie patriarchat Wenecji. O tej duchowej spuściźnie łączącej ludy romańskie, słowiańskie i germańskie przypomniał kardynał Angelo Scola, witając Ojca Świętego. Przybyłem, by podzielić się gorącym pragnieniem misyjnego głoszenia Królestwa Bożego, powiedział z kolei papież w homilii.
Trzeba zdawać sprawę z chrześcijańskiej nadziei współczesnemu człowiekowi, nierzadko przygnębionemu głębokimi, niepokojącymi problemami, które wprowadzają w kryzys same podstawy jego istnienia i działania. Żyjecie w kontekście wskazującym na chrześcijaństwo jako wiarę, która towarzyszyła przez wieki licznym ludom, również wśród prześladowań i bardzo ciężkich doświadczeń. Wymownym wyrazem tej wiary są różnorakie świadectwa, rozsiane wszędzie odniesienia do Chrystusa. Jednak dziś tej przynależności do Niego grozi, że opróżni się ją z jej najgłębszych treści. Zagraża jej, że ograniczy się do takiego chrześcijaństwa, w którym doświadczenie wiary w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego nie oświeca drogi życia. Dzisiejsi uczniowie Chrystusa wątpią podobnie jak tamci z Emaus. Problem zła, cierpienia, niesprawiedliwości i nadużyć, lęk przed innymi, przed obcymi, którzy z daleka przybywają na nasze ziemie i zdają się zagrażać temu, czym jesteśmy, doprowadzają dzisiejszych chrześcijan do tego, że mówią ze smutkiem, a myśmy się spodziewali, że Pan wyzwoli nas od zła, bólu, cierpienia, lęku, niesprawiedliwości.
Benedykt XVI zachęcił, byśmy wzorem uczniów z Emau zdali się pouczyć Jezusowi, przede wszystkim słuchając Słowa Bożego, odczytywanego w świetle paschalnego misterium.
Trzeba zasiąść wraz z Panem u stołu, stać się Jego współbiesiadnikami, aby swą pokorną obecnością w sakramencie Jego ciała i krwi przywrócił nam wzrok wiary. Wtedy będziemy patrzyli na wszystko i wszystkich oczyma Boga w świetle Jego miłości. Zostać z Jezusem, który został z nami, przyjąć Jego styl dawania życia, wybrać z Nim logikę komunii między nami, solidarności i dzielenia się. Trzeba podjąć wielki wysiłek, aby każdy chrześcijanin stał się świadkiem, gotowym głosić z mocą i radością wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Na zakończenie mszy przed modlitwą Regina Celi papież wskazał, że Maryja prowadzi nas do Jezusa.
W tych dniach okresu wielkanocnego dajmy się zdobyć Chrystusowi zmartwychwstałemu. W Nim ma początek nowy świat miłości i pokoju, będący głębokim pragnieniem każdego ludzkiego serca. Błagajmy Najświętszą Maryję Pannę, która wspierała pierwszych świadków swojego Syna w głoszeniu dobrej nowiny, niech wspomaga też trudy apostolskie kapłanów. Niech daje owocność świadectwu zakonników i zakonnic. Niech pobudza codzienne wysiłki rodziców w przekazywaniu początków wiary swym dzieciom. Niech rozświetla drogę młodych, by szli ufnie szlakiem wytyczonym przez wiarę ich ojców. Niech wspiera swą bliskością chorych i wszystkich cierpiących. Niech umacnia działania licznych świeckich, którzy czynnie współpracują w nowej ewangelizacji w parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszystkich zachęcam do pracy z prawdziwym duchem komunii w tej wielkiej winnicy, do której Pan nas powołał. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego i Matko Kościoła, módl się za nami.
Msza w Mestre była głównym wydarzeniem papieskiej wizyty w północno-wschodnich Włoszech. Po obiedzie z biskupami regionu Triveneto papież wziął udział w uroczystym zakończeniu wizytacji patriarchatu. To duszpasterskie wydarzenie dokonane przez kardynała patriarchę Angelo Scole trwało od 2005 roku, a jego syntetyczne podsumowanie odczytał przedstawiciel laikatu. Ceremonia zakończenia poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu odbyła się w Bazylice Świętego Marka.
Do sugestywnej symboliki tej świątyni nawiązał Benedykt XVI, przemawiając do zebranych, wśród których byli przedstawiciele Ormian, włoskich wspólnot prawosławnych i protestanckich. Jest to symbol kościoła z żywych kamieni, którym jesteście wy, chrześcijanie Wenecji, stwierdził papież, zaznaczając, że autentyczną radość i realizację własnego człowieczeństwa można znaleźć nie we władzy i pieniądzach, ale w Bogu. Przytoczył przy tym ewangeliczne opowiadanie o celniku Zacheuszu, którego życie, nader podobne do współczesnego człowieka, odmienia spotkanie z Jezusem.
Umiłowany Kościele Wenecji, naśladuj przykład Zacheusza i idź dalej. Przezwyciężaj i ucz przezwyciężać przeszkody indywidualizmu i relatywizmu. Nie pozwól ściągać się w dół przez braki, jakich może doświadczają wspólnoty chrześcijańskie. Staraj się przyjrzeć z bliska osobie Chrystusa. Jako następca apostoła Piotra, odwiedzając w tych dniach waszą ziemię, powtarzam każdemu z was. Nie lękajcie się iść pod prąd, by spotkać Jezusa, mierzyć wzwyż, by napotkać Jego wzrok. W logo tej mojej wizyty pasterskiej widnieje scena przekazania Piotrowi przez Marka Księgi Ewangelii, wzięta z mozaiki w tej bazylice. Dziś pragnę symbolicznie przekazać ją na powrót wam, duchowym synom świętego Marka, by umocnić was w wierze i dodać wam otuchy wobec wyzwań obecnego czasu. Kroczcie ufnie szlakiem nowej ewangelizacji, z miłością służąc ubogim i dając odważne świadectwo wobec różnych realiów społecznych. Bądźcie świadomi bycia nosicielami przesłania skierowanego do każdego i do całego człowieka, przesłania wiary, nadziei i miłości.
Benedykt XVI zachęcił przedstawicieli różnych stanów weneckiego kościoła do świadectwa świętości. Wskazał na szczególne znaczenie wysiłku na rzecz religijnego wychowania młodych pokoleń, a zwłaszcza troski o postawienie w centrum chrześcijańskiego życia niedzielnej Eucharystii.
Ostatnim ważnym punktem papieskiej wizyty w Wenecji było spotkanie z przedstawicielami świata kultury i gospodarki. Odbyło się ono w Bazylice Santa Maria della Salute, dokąd Benedykt XVI dotarł gondolą. Świątynia ta jest wotum za uratowanie miasta przed epidemią dżumy w 1630 roku. Do tego faktu nawiązał papież w swoim przemówieniu, dodając do tego symbolikę wody i oświecenia wiążącą się z nazwą Republiki Weneckiej. Woda to jednocześnie znak życia i śmierci, stwierdził Ojciec Święty. W odniesieniu do cywilizacji może oznaczać odnawiające się życie i piękno, albo amorficzną płynność i nieokreśloność.
Z kolei pojęcie zdrowia zawarte w nazwie bazyliki może być rozumiane szeroko, także jako stan duszy. Jak zauważył papież, Jezus uzdrawiał zarówno choroby ciała, jak i ducha. Zanurzenie w Bożej łasce pozwala uwolnić się od obu rodzajów dolegliwości. Chwałą Bożą jest pełne zdrowie człowieka, a to polega na byciu w głębokiej relacji z Bogiem, stwierdził Ojciec Święty i przytoczył słowa swego błogosławionego poprzednika: człowiek jest drogą Kościoła, a odkupicielem człowieka jest Chrystus.
Natomiast określenie jaśnie oświecona w odniesieniu do Republiki Weneckiej zawiera w sobie pewien aspekt utopii, bowiem da się je dosłownie odnieść jedynie do Nowego Jeruzalem w niebie. Spojrzenie z tej perspektywy powinno jednak wzmacniać nasze starania o jakość naszego doczesnego życia, stwierdził papież, przytaczając odnośne słowa z konstytucji Gaudium et Spes. Jak zauważył autorzy soborowego dokumentu, jako świadkowie dwóch wojen światowych i zbrodniczych totalitaryzmów, nie byli naiwnymi optymistami, ale przede wszystkim ludźmi głęboko wierzącymi.
Ewangelia jest największą siłą przekształcającą świat. Nie jest utopią ani ideologią. Pierwsze pokolenia chrześcijan nazywały ją po prostu drogą, czyli sposobem życia, którego Chrystus doświadczył jako pierwszy i do którego zaprasza. Do najjaśniejszej prowadzi ta właśnie droga miłości i prawdy. Trzeba jej poszukiwać, jak przypomina Sobór, nie tylko w rzeczach wielkich, lecz, i to przede wszystkim, w zwykłych warunkach życiowych. Za przykładem Chrystusa należy dźwigać także ten krzyż, który ciało i świat nakładają na barki poszukujących pokoju i sprawiedliwości.
Po spotkaniu ze światem kultury i gospodarki Benedykt XVI poświęcił odrestaurowaną kaplicę Świętej Trójcy oraz zainaugurował bibliotekę Studium Generale Marcianum, czyli szkoły wyższej należącej do patriarchatu. Następnie odjechał motorówką na weneckie lotnisko Marco Polo, skąd samolotem odleciał do Rzymu.
Z udziałem tysięcy wiernych w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. W procesji z Wawelu na Skałkę po raz pierwszy niesiony był relikwiarz z krwią błogosławionego Jana Pawła II oraz papieski pastorał. Uroczystość była narodowym dziękczynieniem za beatyfikację papieża Polaka oraz kanonizację Stanisława Kazimierczyka.
We mszy świętej na Skałce uczestniczył episkopat polski, a także biskupi z innych krajów. Wśród obecnych był prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Przed mszą świętą kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II.
Dziękujemy również za to, że dokonało się to w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj w królewskim i stołecznym Krakowie pragniemy Bogu dziękować i oddać nowemu błogosławionemu hołd wraz z całą Polską.
Mszy świętej na Skałce przewodniczył kardynał Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej. W homilii odczytanej przez prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka kardynał Ruini nazwał Jana Pawła II gigantem wiary, życia, kościoła i historii.
Jan Paweł II w całym swoim życiu i w całej swojej posłudze dał całkowicie siebie samego i w ten sposób stał się prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii, gigantem, ponieważ w nim i w pewien sposób stał się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa.
Kardynał Ruini zaapelował, aby Polacy byli mocni i odważni, czego żywym świadkiem był Jan Paweł II. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Beatyfikacja jest uznaniem tego, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła, żył tym, co głosił, podkreśla arcybiskup Joseph Tobin, były generał redemptorystów, a obecnie sekretarz Watykańskiej Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wskazuje, że droga świętości jest możliwa w życiu każdego człowieka. Z arcybiskupem Josephem Tobinem rozmawia ojciec Marek Graczkiewicz, redemptorysta. Jakie znaczenie ma beatyfikacja Jana Pawła II dla Kościoła, dla dzisiejszej ludzkości, dla współczesnej młodzieży?
Jan Paweł II na początku tego tysiąclecia zaproponował jako główny projekt tego milenium świętość. Być świętym to zaprosić całą ludzkość do doskonałości w miłości do Boga. Powinien to być główny projekt całego Kościoła. Beatyfikacja Jana Pawła II jest potwierdzeniem, że ta droga świętości jest możliwa, ponieważ on przeszedł nią w prostocie, wytrwałości i z wielką odwagą. Sądzę, że ceremonia beatyfikacji jest uznaniem, iż Jan Paweł II, Karol Wojtyła, żył tym, co głosił.
A dla dzisiejszej ludzkości?
Myślę, że chociażby z powodu tak długiego pontyfikatu Jan Paweł II był jedną z najbardziej znanych na świecie postaci. Ludzie znają go dzisiaj, akceptują jako przyjaciela i przewodnika, widzą w nim przykład do naśladowania. Zwycięstwo łaski w jego życiu jest także zwycięstwem całej ludzkości.
Jako przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów, ksiądz arcybiskup wielokrotnie spotkał Jana Pawła II. Czy miały one szczególny charakter?
Zawsze dzielę się ze współbraćmi dwoma prośbami, jakie papież kierował do mnie na audiencjach bez względu na temat, który wówczas dyskutowaliśmy. Po pierwsze prosił o to, by w jego imieniu pozdrowić Matkę Bożą nieustającej pomocy. Miał bardzo mocno zakorzenioną w sobie pobożność maryjną. Wyzwanie nieustającej pomocy było mu szczególnie bliskie. Podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski odwiedził swe rodzinne Wadowice. Właśnie tam poświęcił mozaikę przedstawiającą Matkę Bożą nieustającej pomocy. Druga rzecz, o którą prosił, to ta, byśmy zawsze byli dobrymi spowiednikami. Jako młody chłopak spowiadał się u redemptorystów w Krakowie. A ponieważ pojednanie było głównym tematem jego pontyfikatu, to chciał, abyśmy my, redemptoryści, pozostali wierni naszej tradycji w tym sakramencie.
Księże arcybiskupie, a jakie jest pierwsze wspomnienie spotkania z Janem Pawłem II?
Byłem wówczas młodym kapłanem w archidiecezji Detroit. Papież przybył do USA w 1987 roku. Miałem zaszczyt koncelebrować z nim mszę świętą na miejskim stadionie. Na koniec liturgii, zanim poszedł do zaimprowizowanej zakrystii, spojrzał na nas koncelebransów. W tym spojrzeniu dostrzegłem zaproszenie do tego, by kontynuować pracę, którą on rozpoczął w Detroit, aby wypełnić do końca tę posługę. To wspomnienie zachowuje w sercu, iść jego drogą i skończyć dzieło, które on rozpoczął.
Mówił arcybiskup Joseph Tobin, sekretarz Watykańskiej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenie Życia Apostolskiego.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika Miejsca Święte mówi ksiądz Zbigniew Babicki. Przeciwne są plany Boga, który w swoim miłosierdziu pochyla się nad człowiekiem i dotyka w nim miejsc, które wymagają uzdrowienia. W tym roku Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadła 1 maja. W państwach realnego socjalizmu ten dzień, święto pracy, był obchodzony z pompą i wykorzystywany jako tuba ateistycznej propagandy. Największa demonstracja, na którą tego dnia zwróciły się oczy całego świata, odbyła się w Watykanie na placu świętego Piotra. Jan Paweł II bezgranicznie zaufał Bożemu miłosierdziu i wzorem prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego wszystko postawił na Maryję, totus tuus. Tegoroczny początek maja, w którym święto Miłosierdzia Bożego zbiegło się ze świętem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, oddaje w przedziwny sposób najgłębsze wątki duchowości papieża z Polski. Oddajemy do rąk naszych czytelników majowy numer Miejsc Świętych, który poświęcony jest błogosławionemu Janowi Pawłowi II i słudze Bożemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu oraz Konstytucji z 3 maja. Jan Paweł II nie ukrywał, że ogromnie kocha Polskę i troszczy się o nią. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny mówił: chciałbym, abyście wiedzieli, iż w geografii papiewskiej modlitwy za Kościół powszechny i za cały świat Polska zajmuje miejsce szczególne. Dlatego miejsca święte zapraszają, aby po raz kolejny ożywić w sobie te spotkania z Ojcem Świętym podczas jego pielgrzymek do Polski i przywołać te prawdy, którymi nas karmił. Chcemy przypomnieć również, że wybór Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową był ukoronowaniem życia kardynała Wyszyńskiego. Głęboka wewnętrzna więź tych dwóch wielkich ludzi to niepowtarzalna i trudna do wypowiedzenia tajemnica. Wyraził to sam Ojciec Święty podczas audiencji dla Polaków 23 października 1978 roku, gdy mówił: czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Chcemy także przypomnieć naszym rodakom, iż w dniu liturgicznego święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która swoje nowatorskie rozwiązania prawno-ustrojowe proklamowała w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Gorąco zachęcam do lektury majowego numeru Miejsc Świętych i życzę głębokich duchowych przeżyć.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.